Chwała Bogu, bracia i siostry, na dzisiejszym nabożeństwie w Międzylesiu znów mamy tę okazję, mamy tą możliwość słuchania Bożego Słowa. Wiecie, można nie mieć dostępu do jedzenia albo w mniejszym zakresie, można nie mieć dostępu do pieniędzy, ale Bóg sprawił to, że zawsze mamy dostęp do Słowa Bożego w takiej lub w innej formie. Zawsze mamy dostęp do Jego wspaniałego Słowa, Jego tego wspaniałego duchowego pokarmu i dzisiaj też będziemy się budować. Nasz Pan ma nam Słowo do przekazania, chce nas czegoś nauczyć, chce dać nam jakieś wskazówki odnośnie naszego życia fizycznego, naszego chodzenia przed Bogiem. Dlatego będziemy teraz się modlić, przygotujemy nasze serca na Słowo, które będziemy słyszeć, przygotujemy naszego ducha, aby był nastrojony na Słowa, które będą płynąć z samego nieba. Będziemy też nasze ciała tutaj zduszać, aby nie przeszkadzały, kiedy Bóg będzie do nas mówił. Skłońmy nasze głowy i módlmy się, bracia i siostry. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Panie, dziękuję Ci za ten kolejny dzień, który dałeś do naszego życia. Za to, że znowu masz dla nas porcję swojego wspaniałego Słowa. Porcję takiego świeżego, duchowego pokarmu. Nie odgrzewanego, nie otrzymanego od kogoś innego. Ty, Panie, sam to przygotowałeś i sam chcesz nam to podać, Panie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy tę możliwość, aby słuchać Twoje słowo. Przygotuj nas na to. Napełnij nas swoim namaszczeniem, swoim Duchem Świętym, abyśmy to, co usłyszymy, przyjęli do swojego serca i zaczęli wprowadzać w życie. Bo tylko wtedy naszej drodze w naszej drodze będzie się powodziło, będziemy błogosławieni i to, co będziemy czynić według Twojej woli, spełni się. Bo Twoje słowo zawsze, kiedy jest wypowiadane, zawsze wykonuje tą pracę, do której jest przeznaczone. Chwała Ci, nasz Boże. Błogosław słowa, błogosław usta głoszącego, błogosław wszystkich, którzy będą słuchać tego słowa, tego kazania. Tobie niech będzie chwała za wszystko, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa, odtąd aż na wieki wieków. Amen. Będziemy się rozważać fragment zapisany w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 21. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 21. Czytamy od samego początku tego rozdziału. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota: odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę lepsze od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi: niech mnie Panu strzeże, abym miał odstąpić ci dziedzictwo po moich ojcach. Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc: nie odstąpił ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała: czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej: rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego: odstąp mi swoją winnicę za pieniądze, lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę. A on na to: nie odstąpi ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego: to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Potem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią. Wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak: ogłoście post, a Nabota postawcie wśród ludu na przedzie. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści: bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć. Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przedzie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi: Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go wtedy poza obóz, poza miasto i ukamienowali i umarł. Następnie posłali do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izabel dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i że nie żyje, rzekła do Achaba, wstań, weź posiadanie winnicy Nabota Jezreelczyka, który nie chciał ci odstąpić za pieniądze. Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. Też Achab, usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Wtedy doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści. Wstań, wyjdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, aby ją objąć w posiadanie. I powiedz mu tak, tak mówi Pan, dokonałeś mordu i już objąłeś w posiadanie? Powiedz jeszcze tak, tak mówi Pan, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. A Achab odpowiedział Eliaszowi, już mnie znalazłeś, wrogu mój? A on odpowiedział, tak, znalazłem, gdyż całkowicie się zaprzedałeś, aby czynić to, co złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad. Wytracę u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu. Postąpię z tobą swoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i z rodem Baaszy, syna Achiasza, z powodu gniewu, do którego mnie pobudziłeś i grzechu, do którego przywiodłeś Izraela. A o Izebel powiedział Pan tak, psy pożrą Izebel przy posiadłości w Jezreel. Kto z ludzi Achabowych umrze w mieście, tego pożrą psy. Kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie. Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona. Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi. A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wziął wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze, i chodził przygnębiony. To też doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści. Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia na jego życie, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród. Widzimy, historia Achaba, króla izraelskiego, jednego z najgorszych królów izraelskich, który popełnił jeden z największych błędów, jak człowiek mógł w tamtych czasach popełnić, będąc królem, poślubił pogankę. Wziął za żonę Izebel, córkę króla Sydonu, która była niesamowicie grzeszna, była zdemoralizowana i on był takim słabym charakterem dysponował, że praktycznie ona rządziła całym krajem. Na dowód tego, na samym początku tego fragmentu, kiedy widzimy, że Nabot był takim zwolennikiem, lubił, może to jego hobby było, posiadać winnicę, pracować w niej, chodzić po niej, odpoczywać wśród warzyw, wśród owoców, wśród drzew owocowych. I spodobała mu się winnica, którą miał człowiek o imieniu Nabot, który miał winnicę obok jego pałacu. I on z balkonu tego pałacu, z tarasu może tego pałacu, widział tą winnicę i jemu się ona spodobała. I chciał odkupić tą winnicę od Nabota, ale już sama propozycja była trochę nienormalna i niezwyczajna, bo w zakonie mojżeszowym czytamy, że Izraelici byli zobligowani, aby swojego dziedzictwa się nie pozbywać. Dziedzictwo, które mieli od swoich ojców, miało pozostać w ich rodzinie. I właśnie na propozycję Achaba o kupnie tej winnicy Nabot odpowiedział, niech mnie Panu strzeże, czytamy wiersz trzeci, abym miał odstąpić ci dziedzictwo po moich ojcach. I Nabot powiedział to, że nie sprzeda, choćby nie wiadomo, jakie pieniądze dawał Achab, król izraelski. A propozycję Achab dawał bardzo, bardzo ciekawe. Mówi, dam ci winnicę, lepszą od tej, którą posiadasz. Nawet mogę za nią ci zapłacić pełną cenę w srebrze, ile ona jest warta. Mogę nawet dopłacić jeszcze, abyś mi tą winnicę odstąpił. Nawet powiedział, to jest coś, co mam po swoich ojcach, nie odstąpię tego, a nawet prawo mojżeszowe tego zabraniało. Ale Achab tym się nie przejmował. Na negatywną odpowiedź, na jego propozycję Achab rozgniewał się, stracił humor, poruszył na swoim łożu, czytamy w czwartym wierszu, odwrócił się do ściany i nie przyjmował posiłku. Kiedy był czas posiłku, Izabel, jego żona, zobaczyła, że przy stole brakuje Achaba, jego fotel królewski przy stole był wolny. Nie ma Achaba, co się dzieje? Zaniepokoiła się, przeszła do niego i mówi, dlaczego jesteś taki posępny, co się stało? I on powiedział jej, jak rozmawiał z Nabotem, powiedział, że chciał kupić od niego tą winnicę za pieniądze albo chciał mu dać inną winnicę, dużo lepszą niż tą, którą ma. A Nabot się uparł i nie chciał tej winnicy sprzedać. Nie było mowy o tym, że zakon tego zabraniał. To nie ma znaczenia. Achab chciał to mieć, nie dostał tego, jak takie małe dziecko. Jeszcze brakowało, żeby się tylko rozpłakał. Może i miał łzy w oczach, kiedy to swojej żonie mówił. A Izabel, że ona powiedziała bardzo ciekawe stwierdzenie w 7 wierszu. To ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Popatrzmy te pierwsze zdanie w formie pytającej. To ty sprawujesz władzę królewską Izraelu. Czyli nieważne, jaki jest zakon, nieważne, co mówił Nabot, nieważne, jaka jest sytuacja, to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu, ty stanowisz prawo, ty możesz decydować o wszystkim, ty rządzisz i nikt ci nie może ci w tym przeszkodzić. Takie miała zdanie ta kobieta. Nieważne, nic jest nieważne. Ty jesteś kimś, ty rządzisz. I ta winnica będzie twoja. Ja ci ją dam. I jak to się stało? Wymyśliła taki perfidny plan. Napisała listy w imieniu Achaba, króla, opatrzyła jego pieczęcią, jakby to Achab napisał. Wysłała te listy do starszych i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w mieście razem z Nabotem. I napisała, wysuńcie przeciwko niemu dwóch ludzi, którzy go oskarżą fałszywie, że przeciwko Bogu bluźni, przeciwko królowi. I według zakonu taki człowiek powinien zostać ukamienowany. Widzimy? Sama nie chciała słuchać zakonu, który mówił, dziedzictwo po ojcach ma zostać u rodziny, a sama jakby powołała się na zakon i mówi, jeśli ktoś bluźni przeciwko Bogu i królowi, macie go ukamienować. Że taka perfidna kobieta. I obywatele miasta, ludzie posłuszni jej, widocznie byli sowicie przez nią opłacani, to wiadomo, na wszystko się godzili, ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przodzie. Przeciwko niemu wystawili dwóch ludzi, którzy składali fałszywe świadectwo wobec Nabota, że Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi, wprowadzili go wtedy poza obóz i ukamienowali. I widzimy, kiedy Nabot zginął, Izabel powiedziała do Achaba, wstań, weź posiadanie winnicy Nabota Jezreelczyka, który nie chciał ci odstąpić za pieniądze, Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. Ale tu Słowo Boże w tym miejscu nie mówi nic, ale jeśli Nabot umiera, to według prawa ziemia i dziedzictwo powinno należeć, przepaść powinno dzieciom Nabota. To jak powiedziała Izabel do Achaba, weź posiadanie winnicy Nabota Jezreelczyka, to Izabel też kazała na pewno zabić i dzieci Nabota Jezreelczyka, żeby nie było prawowitego dziedzica. Wtedy Achab przychodzi, no nie ma dziedzica, to wtedy on to winnicę przejmuje. Tak to perfidnie wymyśliła ta zdeprawowana kobieta. I kiedy Achab usłyszał, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Był szczęśliwy, zadowolony, może wszedł w te zagony, te grządki, zaczął wąchać te kwiaty, które tam rosną, zaczął delektować się tymi drzewami owocowymi, które akurat wspaniale wyglądały, bo może kwitły. Ogród wyglądał wspaniale, ta winnica. Wspaniale to wszystko wyglądało. I wtedy Bóg przemówił do Eliasza i wyjdź na spotkanie z Achabem i powiedz mu tak, dokonałeś mordu i już objąłeś posiadanie. Powiedz jeszcze tak, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. I co Achab odpowiada? Już mnie znalazłeś, wrogu mój? Już mnie znalazłeś? Zauważmy jedną rzecz. Tutaj jest sytuacja taka, że Achab posłuchał rady swojej żony. Kobiety, która, jeśli chodzi o doradzanie komukolwiek, czegokolwiek, nie powinna mieć żadnego autorytetu. Jeśli ktoś ma kogoś się radzić, to kogoś, kto jest czysty, kto jest moralnie dobrze ustawiony, kto jest wobec Boga w porządku, kto słucha Bożej woli, kto jest autorytetem wśród ludzi, można zasięgnąć rady od takiego człowieka. Każdy znał, wiedział, że Izabel była kobietą zepsutą. Mimo to Achab tak chciał tej winnicy, a jeszcze ona mu obiecała, bądź dobrej myśli, ja dam ci winnicę. Na Achaba to pasowało, nieważne, nic się nie liczyło. Ja muszę mieć tą winnicę, ja muszę mieć tą winnicę. Wiele osób dzisiaj czegoś bardzo chce i nieważne, jakimi metodami ja to muszę mieć. Nieważne, że poranię osoby po lewej mojej stronie, nieważne, że pognębię osoby po mojej prawej stronie, że ktoś coś straci, nieważne, ja to muszę mieć, ja to muszę mieć. I będę tak wymyślał, takie sposoby, będę takich ludzi się radził, że to będę miał. I wiecie, czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 12 rozdziale, wierszy od 6 do 8, podobną sytuację, nie taką samą, ale podobną, o synu króla Salomona, Rehabeamie, kiedy obejmował tron po swoim ojcu Salomonie, przyszli do niego Izraelici z prośbą, żeby on ulżył trochę im, obniżył trochę podatki, obniżył może daniny, bo wiecie, Salomon był znany z przepychu, którym żył, lubiał dobrze mieszkać, lubiał się otaczać złotem, srebrem, lubił gromadzić wiele rzeczy, lubił żyć w takim przepychu, ale to było kosztem całego Izraela, bo pobierane były wysokie podatki, wysokie daniny, ludzie byli niesamowicie obciążeni, tylko po to, żeby król mógł wygodnie żyć. I kiedy Salomon umiera, Rehabeam obejmuje tron, ludzie przyszli do Rehabeama z prośbą, żeby im trochę ulżył. No i Rehabeam powiedział, dobrze, pomyślę o tym, za 3 dni przyjdźcie, ja wam dam odpowiedź. I czytamy od wiersza 6, Rehabeam król zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi. Oni odpowiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu, usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz co zrobi król? Lecz on odrzucił radę starszych, które mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego roszaku. Co ci młodzieńcy mogli mu doradzić? To samo, co Izabel dla Achaba. To ty jesteś królem w Izraelu. Ty rządzisz. Co będziesz się uniżał do prostych ludzi? Co będziesz patrzył, jak mówiła Izabel do Achaba, że Nabot ci zabronił? Co z tego, że cię zabronił? Ty jesteś królem i ty będziesz miał tę winnicę. Młodzi powiedzieli do Rehabeama, co będziesz się uniżał? Co będziesz usługiwał tym ludziom? Przecież ty jesteś królem. Ty rządzisz. Jak ojciec twój żył w przepychu, to ty będziesz jeszcze żył w jeszcze większym przepychu. I on odrzucił rady starszych. I to było brzemienne w skutkach, bo królestwo Izraela wtedy się rozpadło na 2 królestwa. I przy Rehabeamie zostało tylko 2 plemiona, Judy i Beniamina. Stracił wiele rzeczy. Podobny jest też fragment, kiedy ktoś zasięga rady ludzi nieodpowiednich i na tym traci. Księga Estery, 5 rozdział od wiersza 12 do 14. Księga Estery, 5 rozdział od wiersza 12 do 14. Tam jest mowa o Hamanie, który był wrogiem Żydów, który nienawidził Mordochaja z tego tylko względu, że ten pokłonu mu nie dawał. Haman był tym dostojnikiem, był pierwszym po królu Artaxerxesie, takim władcą, takim dostojnikiem królewskim i wszyscy mu się kłaniali, oprócz tego Żyda Mordochaja. I on go nienawidził i robił wszystko, żeby tylko zabić tego człowieka. I czytamy od 12 wiersza, po czym rzekł Haman, tylko króla i mnie, a nikogo poza tym nie zaprosiła królowa Estera na ucztę, jaką przygotowała, a również na jutro jestem do niej zaproszony wraz z królem. Czyli jestem kimś wyjątkowym. Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, póki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w bramie królewskiej. Bo ten Żyd Mordochaj nie pokłania, nie kłoni mi się, nie oddaje mi czci, która mi się należy, przecież król mnie tak uczcił, to wszyscy muszą mi się kłaniać. Czyli jakby ja jestem dostojnikiem. Może nie jak w tej sytuacji Rehabeama i Achaba, że on był królem, tylko Haman był drugim po królu, a uważał się prawie jak król, bo królowa mnie zaprosiła. I wtedy przyszła jego żona Zeresz, wszyscy jego przyjaciele i doradzili mu. Niech sporządzał szubienicę wysoko na 50 łokci, czy inaczej na naszą miarę na 22,5 metra wysokości. Ogromna szubienica. A jutro rano powiedz do króla, aby na niej powieszono Mordochaja. Potem idź wesół z królem na ucztę. Powiedz do króla, a król cię na pewno wysłucha, bo król w każdej sprawie cię wysłuchuje, przecież jesteś najważniejszy. I czytamy, rada ta podobała się Hamanowi, kazał więc sporządzić tą szubienicę. I co wynikło z tej rady? Że na tej szubienicy, którą Haman kazał sporządzić, sam na niej zawisł, bo posłuchał nieodpowiedniej rady człowieka. Nieodpowiedniej rady. Podobny fragment jest w drugiej Księdze Królewskiej. Pierwszy rozdział, wiersze od 2 do 4. Pewnego razu spadł król Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swojej górnej komnaty w Samarii. Achazjasz, król izraelski oczywiście. I zachorował. Wysłał przeto posłów, dając im polecenie. Idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieją z tej mojej choroby. Patrzcie, Izraelita ma Boga, ale wysyła posłów do Boga innego kraju, Ekronu, czyli Boga, jednego Boga z filistyńskiego, Belzebuba, z pytaniem, czy wyzdrowieje z tej mojej choroby. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza, który wtedy służył przed Bogiem, wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich, posłuchajmy teraz, czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu? Czy nie ma Boga w Izraelu, aby się go radzić? Idziesz zasięgnąć rady demona? Tak mówi Pan, z łoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. Zobaczmy, jak ważne jest to, kogo pytamy o radę. Nie jest złą rzeczą nie wiedzieć wszystkiego. Bo nikt nie urodził się mądry, nikt nie urodził się omnibusem tak zwanym. I nieraz przychodzimy pytając się o radę. Nierzadko ludzi, ale najlepszą sytuacją, kiedy przychodzimy pytając się Boga o radę albo Bożych ludzi, których Bóg nam wskaże, abyśmy do nich poszli i się poradzili. Tu widzimy te przykłady, kiedy ludzie pytali się o radę albo słuchali rad ludzi nieodpowiednich i potem, gdy wykonali to, co ci ludzie im radzili, ponieśli straszne konsekwencje. Straszne konsekwencje. Achab dostał od Boga słowo sądu i on i cała jego rodzina zostali wręcz usunięci z tego świata. Król Rehabeam stracił królestwo, jego królestwo się rozpadło. To była już taka marionetka królestwa niż wtedy, co jego ojciec Salomon miał. Haman był dostojnikiem poprzez swoją pychę i nieprzejednany charakter. Stracił życie. Achazjasz, zamiast pytać się Boga, chociaż był królem grzesznym, Bóg może dałby się przejednać, gdyby przyszedł król Achazjasz i zapytał się Boga Izraela o radę. Ale on wolał pójść zapytać się radę do demonów. I co się stało z królem Achazjaszem? Umarł. Jak ważne jest, abyśmy pytali się o radę ludzi odpowiednich, a najlepiej, jakbyśmy przychodzili do Boga o radę pytać. W Przypowieściach Salomona, pierwszy rozdział, wiersze od 20 do 33. Taki dłuższy fragment przeczytamy, ale to są krótkie wersyciki. Pierwszy rozdział Przypowieści Salomona, 20 do 33. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy. wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Patrzcie, mądrość, Boża mądrość, woła głośno, podnosi swój głos, woła na rogach ulic, krzyczy wręcz, żeby ludzie usłyszeli. I co mówi ta Boża mądrość? Ja długo, wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobani, mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznanie. Jakiego poznania? Poznania Boga. I słuchajmy teraz, zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał. Czy Achab nie mógł pójść do Eliasza, poradzić się, jak wygląda tej sytuacji? Mógł, ale on nie, bo on chce mieć tą winnicę. Nieważne, przymógł sobie, jak proponował winnicę lepszą dla Nabota, mógł sobie sam winnicę sobie, jako król, mógł sobie mieć samą winnicę, choć trochę w innym miejscu. Nie, on uparł się to mieć. Czytamy, ponieważ wołałem, a nie chcieliście słuchać, wyciągałem ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia. Patrzcie, jakie słowa są bardzo mocne. Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Patrzcie, nie słuchamy Bożej mądrości, poniesiemy konsekwencje. Jakie? Ogarnie nas strach. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. To, czego się ludzie boją, to przyjdzie na nich. I wiersz 28, wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania. Tak jak Achab, tak jak Rehabeam, tak jak Haman, czy Achazjasz. Podam tylko cztery przykłady, a tych przykładów są dziesiątki w Biblii, kiedy ludzie nienawidzili, nie chcieli słuchać Bożej rady, nienawidzili poznania, nie obrali bojaźni Pana, gardzili każdym Bożym ostrzeżeniem. Czytamy, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. I 33 wiersz mówi, posłuchajmy najważniejsze, lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Jeśli słuchamy Boga, chcemy Boga posłuchać, nie zawsze zdarzy się to, że Bóg spełni naszą prośbę. Nie zawsze Bóg uczyni według naszej woli. Oczywiście uczyni Bóg według swojej woli. Ale to będzie najlepsze dla nas. Może na początku nie będziemy tego świadomi, będziemy się może trochę tak źle czuć, może nie użyję słowa buntować, bo muszę zrezygnować coś ze swojego, muszę zrezygnować, bo Bóg ma trochę inne zdanie. Ale spolegajmy na Bogu, a te Boże zdanie to jest coś, co jest najlepsze dla nas. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 12 wierszy przeczytamy. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 12 wierszy. Jeśli chodzi o mądrość, przypowieści Salomona są niezastąpione. Te pierwsze 4 rozdziały, że całe przypowieści Salomona i kaznodziei są bogate w Bożą mądrość, którą Bóg przekazuje nam. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 12 wierszy. Słuchajmy, słuchajcie, synowie, pouczenia ojca. Zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu. Bo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie, niech twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu, nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła, ukochaj ją, a zachowa cię. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata. Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Zobaczmy, jakie wspaniałe słowo. Bóg mówi, zechciejcie mojej rady, słuchajcie moich ostrzeżeń, weźmijcie poznanie ode mnie, obierzcie bojaźń moją, a wtedy będziecie błogosławieni, wtedy wzywać mnie będziecie, a ja was wysłucham, szukać mnie będziecie i znajdziecie mnie. A jeśli ludzie zrobią odwrotnie, będą chcieli swoją wolę tutaj na wierzch wyciągać, że ja chcę to, ja chcę tamto, ja sam będę o tym decydował, no bo jestem chrześcijaninem, no bo jestem sługą Bożym, no bo jestem, mam jakieś stanowisko, jestem dyrektorem czy kim tam innym, ja sam decyduję, to zbierzemy owoc swojego postępowania, zbierzemy owoc swoich wyborów. Jak czytamy, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Inaczej mówiąc, zwróćcie uwagę, mówi Bóg, na moje ostrzeżenie. Chcę wam objawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. Idźcie za moją radą, słuchajcie mnie. A wtedy, gdy pójdziemy, nasz krok nie będzie skrępowany, a gdy będziemy biec, nie potkniemy się, bo odnajdziemy Boże błogosławieństwo. Co jest najważniejsze, bracia, siostry, przed Bogiem? U chrześcijan, co jest najważniejsze? Kiedy Bóg wysłuchuje naszych modlitw? Kiedy Bóg błogosławi nam? Kiedy okazujemy Bogu posłuszeństwo. Okazujemy Bogu posłuszeństwo. Jak mówi w pierwszej księdze Samuela, sam Samuel mówi do króla Saula, co jest ważniejsze przed Bogiem? Czy ofiary w niezliczonej ilości? Czy ważniejsze jest posłuszeństwo głosowi Bożemu? Posłuszeństwo głosowi Bożemu. I to nie jest tak, że mamy być posłuszni bez żadnego słowa, mamy posłuszni dlaczego? Po prostu, no bo tak, mamy być posłuszni Bogu. Nie, mamy posłuszni Bogu, bo to jest najlepsze wyjście dla nas. Mamy być posłuszni Bogu, bo to jest nasz Ojciec, który chce jak najlepiej dla nas, bo dobry jest Pan. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu służy, kto jest Mu posłuszny. Dlatego zachęcam wszystkich do posłuszeństwa Bogu. Nawet jak wielu rzeczy nie rozumiemy, nie upierajmy się przy swoim, a zasięgnijmy rady Boga. Kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy Bóg do nas przez Słowo mówi, czy kiedy w czasie modlitwy taki cichutki głos Ducha Świętego do nas mówi, co należy robić, bądźmy temu głosowi posłuszni. A zobaczymy, jak się nasza sytuacja, nasza sprawa ułoży, jak tą sprawę oddamy Bogu. Jak tą sprawę oddamy Bogu, powierzymy Bogu. Pamiętacie, już tam na koniec powiem taki przykład, król Hiskiasz, kiedy był władcą Izraela, władcą Judy, na Judę napadł król asyryjski. I co robi Hiskiasz? Nie szedł i nie zasięgał rady swoich doradców, nie zasięgał rady jakichś innych samozwańczych, jakichś takich myślicieli, czy nie dawał pieniędzy, żeby wynająć sobie wojska od sąsiadów, żeby zwyciężyć tych Asyryjczyków? Nie, przyszedł do Boga, padł przed Bogiem na kolana i ten list, który napisał do niego król asyryjski z tymi żądaniami, rozwinął go przed Panem. I mówiąc, Boże, ja u Ciebie szukam schronienia, ja u Ciebie szukam rady, poradź mi, co mam zrobić. I co Bóg zrobił? Na prośbę Hiskiasza udzielił mu swojej mądrości. Dał wyjście tej sytuacji. Wspaniałe wyjście. Ale Hiskiasz poprosił Boga o radę. A tu w tych przykładach czytamy, że syn Salomona, Rehabeam, nie chciał zasięgnąć rady ludzi, którzy Bogu służyli, ludzi, którzy byli przed Salomonem, ludzi czystych, ludzi uświęconych przez Boga, ludzi z bojaźnią Bożą. Ich rady jego nie interesowały. Odrzucił rady starszych. Odrzucił Bożą radę, z natchnienia którego ci starsi mu mówili. Poszedł za swoją pychą, poszedł za swoim, nie wiem, nieczystym charakterem. Nie posłuchał Bożej rady. Nie posłuchał tego, co mu, jak mu dobrze radzili. I zebrał owoce. Ale Słowo Boże mówi, lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie. I będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Słowo klucz. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. I tego wam, bracia i siostry, i sobie także życzę, abyśmy zawsze w każdej sprawie pytali Boga o radę. Co Bóg na to? To nie znaczy, że mamy nikogo więcej obok Boga, oprócz Boga nie pytać. Mamy pytać ludzi o radę. To jest dobre. To pyta, nie błądzi. Ale z Bożą radą mamy się tylko i wyłącznie liczyć. Jeśli ludzie podpowiadają nam zgodnie z Bożą radą, tak, to słuchajmy ludzi. Ale jeśli Boża rada i Boża odpowiedź na nasze pytanie jest inna niż inni nam doradzają, Bóg jest na pierwszym miejscu i Jego słuchajmy. Bo tylko posłuszeństwo Bożemu głosowi daje nam błogosławieństwo. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za te słowo mądrości, które nam dałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za ten kierunek, który nam objawiłeś, którym mamy iść, Panie. Abyśmy mieli ten taki nawyk, taką zasadę, że z wszelką sprawą przychodzimy do Ciebie. Jak w naturalny sposób dziecko przychodzi z ogromem pytań do swego ojca. Nie idzie do sąsiada, nie idzie do wujka, tylko idzie do swoich rodziców, najbliższej osoby. Pyta, tato, mamo, powiedzcie, jak to ma wyglądać? Co wy na to? Jak mi radzicie? Co mam zrobić? To naturalne, że dziecko Boże ma przyjść, pytać się o radę, o mądrość swego ojca. Jak napisałeś to, Panie, w liście Jakuba. Komu z was brak mądrości, niech przychodzi, a będzie mu dana. Przychodzi do mnie. Przychodzi do mnie. Przychodźmy do Boga, Panie, bracie, siostry, w każdej sytuacji, bo tylko w Bogu jest odpowiedź na nasze wszystkie pytania, na nasze wszelkie wątpliwości, na nasze wszelkie jakieś trudności. Tylko w Bogu jest odpowiedź na nasze wszystkie pytania. Tylko w Bogu jest ucieszenie dla naszej duszy. Tylko w Bogu jest pełne zaspokojenie i zaopatrzenie dla nas. Tylko w Bogu. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za ten wspaniały przywilej, ten kierunek, tą mądrość, którą nam dałeś, Panie. Będziemy ją stosować, bo chcemy, Panie, żyć bezpiecznie. Chcemy być wolni od strachu przed nieszczęściem. Chcemy, aby nasz krok nie był skrępowany, a gdy będziemy biec, abyśmy się nie potknęli, Panie. Ty nam to obiecujesz. Oczywiście stawiasz warunki, my te warunki chcemy spełnić. Dlatego dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie, za Twoje wspaniałe, cudowne słowo. Spraw, bo ono wydało owoc w naszym życiu. Owoc stokrotny, owoc trwały, owoc miły Tobie. Dziękujemy Ci, nasz Boże. Dziękujemy Ci, Panie, za błogosławieństwo budowę naszego nowego Kościoła. Pobłogosław te wszystkie sprawy, abyśmy mogli wybudować ten dach, który został nad salą, Panie. Tą drugą część tego dachu, to całą konstrukcję, Panie, abyśmy mogli tą sprawę zakończyć, Boże. Pobłogosław, Panie, pobłogosław. Rozwiąże wszelkie trudności, wszelkie problemy, które mogą wyniknąć, które wynikły w tej kwestii. Wszystko to rozwiązuj, Panie. Pobłogosław, spraw, Panie, abyśmy ten dach już mogli zobaczyć fizycznie, że on już jest nad tym budynkiem w całości. Pobłogosław, Panie, wszystkich, którzy modlą się o to, którzy bują o tym, którzy spać po nocach nie mogą, myśląc o tej budowie. Błogosław wszystkich pracujących na tej budowie, Panie. Błogosław wszystkich, którzy nadzorują tę budowę, Panie. Daj nam odpowiednich fachowców w każdej sprawie, aby ta budowa była z każdej strony zaopatrzona, dopilnowana i zrobiona jak najlepszym sposób według całej sztuki budowlanej, Panie. Tak jak budowano, Panie, przybytek mojżeszowy, tak budowano świątynię Salomona. Starali się, robili to w sposób dokładny, pilny, bo robili to dla Boga. Spraw, aby ten kościół też był w taki sposób budowany. Bo tam będzie oddawana Tobie chwała. Tobie niech będzie cześć i uwielbienie, odtąd aż na wieki wieków. Amen.